Chciałbym dzisiaj czytać Słowo Boże z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału 12. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. I przeczytamy od wersetu 28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne rodzaje języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I właśnie o tej drodze jeszcze doskonalszej chciałem dzisiaj mówić. Ponieważ gdy mówiłem tydzień temu na temat trudny, temat, który wierzę wszystkich nas dotykał, a więc kiedy wierzący, jeśli, nie kiedy, tylko jeśli wierzący zgrzeszy, to ci z was, którzy czytają dokładnie Biblię, mogliby do mnie podejść i powiedzieć: bracie, nie powiedziałeś do końca tak, jak mówi Słowo Boże. Ominąłeś trzeci rozdział pierwszego listu Jana. No ale nie miałem akurat takiego telefonu czy takiego zdania od nikogo. Ale uprzedzając wypadki i fakty, gdyby ktoś się taki na tym miejscu dociekliwy znalazł, to dzisiaj właśnie chciałem też nawiązać w ostatniej części do tego, co mówi tam apostoł Jan, ponieważ bez tego wcześniejszego kontekstu, na który zwracaliśmy uwagę tydzień temu z końcówki pierwszego i drugiego rozdziału, ja nie będę powtarzał, jeżeli ktoś nie pamięta, to zachęcam do odsłuchania, czy ktoś nie był, zachęcam do odsłuchania tego kazania, tego zwiastowania. Jeżeli byśmy wyjęli to ten fragment, do którego później nawiążę, no to on stwarza nam problemy, wielkie problemy w rozumieniu, a przede wszystkim w stosowaniu. Bo wiecie, my rozumiemy wiele rzeczy, tylko często gorzej jest zastosowaniem tych wszystkich prawd. A więc apostoł Paweł kończy 12 rozdział swojego listu do Koryntian, którym, wiecie, zajmuje się czym? Darami duchowymi. I byśmy mogli powiedzieć, że dary duchowe w Kościele jest to najdoskonalsza droga, jaką można sobie wyobrazić. A więc jeżeli są te dary, o których mówimy, a więc tutaj zobaczcie, jakie dary są wymienione na początku. Apostołowie, nauczyciele, to są dary dla Kościoła. Dopiero później moc czynienia cudów, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Prawda? I tutaj dalej zadaję pytania, czy wszyscy są apostołami, prorokami, nauczycielami, czy wszyscy mają moc. Oczywiście odpowiadamy na to pytanie: nie wszyscy. A więc nie jest to droga doskonała. Bo droga doskonała obejmuje wszystkich. No bo pomyślmy o naszym zbawieniu. Gdyby zbawienie dotykało tylko nielicznych, wybranej grupy ludzi, to nie byłaby to droga doskonała. To nie byłaby Ewangelia. To nie byłaby dobra nowina. Ale Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy. Bez wyjątku. Prawda? Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich. A więc droga zbawienia, czyli droga do osiągnięcia zbawienia, żeby być zbawionym, jest drogą doskonałą. A więc apostoł Paweł tutaj zwraca nam uwagę na to, że te wszystkie dobre rzeczy, które są w Kościele, jeżeli są apostołowie, nauczyciele, ci, którzy specjalizują się w służbie niesienia pomocy, czyli w tak zwanym diakonacie, czyli pomaganiu innym, jeżeli są dary łaski i wielu z tych darów duchowych korzysta, czyli proroctwa są, są różne, są języki, jest wykład tych języków, dary mocy, czyli czynienia cudów, uzdrowienia i tak dalej, to jest droga jak najbardziej doskonała. Ale jest droga doskonalsza niż ta, ponieważ ona znowu może objąć wszystkich, każdego bez wyjątku. I ona powinna objąć każdego bez wyjątku. Bo dzisiaj każdy z nas na tym miejscu może powiedzieć, no ja nie mam daru uzdrawiania, ja modlę się o chorych, bo tak mówi Boże Słowo, jestem posłuszny, chwała Bogu. Ale nie jestem posługującym, uzdrawiającym, tak jak wielu się w tym specjalizuje. Nie mam tego powołania. Czy wielu, a może większość z nas może powiedzieć, ja tylko słyszę modlitwę językami, ale wykładu tej modlitwy nie mam. I tak dalej, można by mnożyć przykłady. Ja nie jestem nauczycielem zboży. Ja nie jestem apostołem, prawda? Nie jestem prorokiem. A więc te bardzo dobre rzeczy, o których mówi apostoł Paweł, można by zawrzeć w takim jednym stwierdzeniu, że jest to droga naprawdę doskonała dla Kościoła. Jeżeli tych elementów nie ma, o których apostoł Paweł tutaj mówi, to Kościół jest bardzo niedoskonały. Można powiedzieć nawet zły. Tak. Zły. Jeżeli nie ma tych elementów. A więc apostoł Paweł mówi, że ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I oczywiście wielu komentatorów, interpretatorów Biblii zgadza się z tym, że apostoł Paweł w 13 rozdziale przechodzi do tak zwanego hymnu o miłości, a 14 rozdział znowu mówi o używaniu darów duchowych w Kościele, że tą doskonalszą drogą, czy tą drogą o wiele doskonalszą, bardziej doskonalszą, jeszcze doskonalszą, jest droga, której początkiem czy motywacją jest miłość. Miłość. Bo pomyślcie sobie, każdy z was jest na różnym etapie swojego życia. Mamy tutaj dzieci, młodzież, dorosłych i też bardziej dorosłych. Pomyślcie o etapie swojego życia przepełnionym miłością. Najczęściej do drugiego człowieka, do osoby, którą pokochaliście. No właśnie, jak to życie inaczej wyglądało? Jakie motywacje nami kierowały wtedy? W zasadzie nie widzieliśmy większości problemów. Ci z boku, starsi, rodzice, inni, przyjaciele zwracali nam może uwagę na pewne sytuacje i tak dalej, ale my nic nie widzieliśmy. Ponieważ byliśmy zakochani. Byliśmy zakochani, zauroczeni. Ale apostoł Paweł nie mówi tutaj o zauroczeniu, o zakochaniu, czyli o Filadelfii, o innych rodzajach miłości, ale tutaj używa słowa agape. I ktoś kiedyś powiedział, że miłość agape to dawanie siebie i z siebie. Właśnie, bo jak mija to ta fascynacja, zauroczenie, to właśnie pozostaje ta rzeczywistość, gdzie naprawdę trzeba nastawić się na po pierwsze dawanie siebie, tak jak Chrystus wydał samych siebie za nas, i dawanie z siebie. Będąc na tej ziemi naprawdę dawał z siebie dużo, prawda? Dawał z siebie dużo. A więc apostoł Paweł tutaj zwraca na to uwagę, że jest droga o wiele doskonalsza. Ale on nie porzuca tej myśli o darach dla Kościoła w postaci osób i o darach w Kościele, o których wspomnieliśmy, bo do nich wraca. Ale jeżeli wszystko jest w zasadzie właściwie uszeregowane, to znaczy jeżeli wchodzimy na tę drogę o wiele doskonalszą niż tylko, wiecie, niż tylko myślenie o darach, ale na drogę agape, to wtedy możemy w tych darach naprawdę funkcjonować i one mogą w nas wykonywać i przez nas wykonywać swoją pracę, swoje działanie. I nie bez powodu apostoł Paweł zaczyna 14 rozdział od stwierdzenia: dążcie do miłości. Dążcie do miłości. Dokładnie tam jest w oryginale użyte słowo: ścigajcie miłość. No nie wyobrażajcie sobie, że ja mówię tutaj o ganianiu się za kimś. No to nie o to chodzi. Inne przekłady mówią tak: naśladujcie miłość, Biblia Gdańska. Starajcie się posiąść miłość, Biblia Tysiąclecia. I dopiero później starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. A więc jeżeli jest w nas to dążenie do miłości, dążenie do agape, czyli chcemy dać siebie i z siebie, i nie powiem, że najpierw trzeba dawać siebie i z siebie innym ludziom, ale najpierw trzeba dawać Bogu siebie, oddawać siebie Bogu i dawać siebie. Wobec tego dawanie innym nie wyjdzie. No bo kiedy Pan Jezus komentował dwa największe, czy 10 przykazań, powiedział, że one, te przykazania styszczają się w dwóch przykazaniach. I pierwsze to jest: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej myśli, z całej duszy swojej, a dopiero później możesz kochać bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego. Dopiero później możesz dawać siebie i dawać siebie. A więc wszelkie braki w dawaniu siebie i z siebie widoczne w naszym życiu na zewnątrz są w 100% wynikiem braku dawania siebie Bogu i dawania z siebie Bogu. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest, jedno pociąga za sobą drugie. Bo jeżeli miłujemy Boga miłością agapy, a więc dajemy siebie i z siebie, to automatycznie przekłada się na wszelkiego rodzaju inne działania, widzialne działania w kościele, w rodzinie i tak dalej, na zewnątrz. Może przeczytajmy sobie teraz ten 13 rozdział, 8 wersetów, żebyśmy wiedzieli, do czego apostoł Paweł pije, do jakich cech, trudnych cech. Apostoł Paweł zaczyna tak: choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Są ludzie, którzy wyjmują ten fragment, by udowodnić, że języki, modlitwa językami, mówienie językami proroctwa, no one nie są ważne, najważniejsze jest właśnie to, co czytamy. Ale nie możemy wyrwać 13 rozdziału od 12 i 14. Dopiero jak to razem wszystko czytamy, to apostoł Paweł pokazuje właściwy balans temu wszystkiemu. Ale rzeczywiście bez agape, bez prawdziwej motywacji, by dawać siebie i z siebie najpierw Bogu, potem ludziom, jesteśmy niczym. Miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I wtedy języki, proroctwa, nawet poznanie wszelkich tajemnic, czyli objawienia niesamowite, posiadanie całej wiedzy, ba, nawet pełnię wiary, która przynosi góry, jest niczym. Tak mówi Słowo Boże. Jaka jest agape? Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje. Ja nie chcę dzisiaj omawiać cech miłości, ponieważ koncentruję się dzisiaj na czymś innym, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną cechę w wersecie 8. Miłość nigdy nie uznaje. Agape nigdy nie ustaje. Ustaje czy nie? No nie. A więc jeżeli ktoś mówi, że ja przestałem kochać Pana Jezusa, przestałem kochać Boga, odchodzę, poddaję się, idę do świata, oznacza to, że w swoim życiu ten ktoś nie kierował się miłością agape. Kierował się być może miłością Filadelfia, czyli przyjacielską. Jak to Jesus is cool, nie? Jesus is my friend i tak dalej. Dopóki jest dobrze, to ja jestem, ale kiedy jest gorzej, to już na mnie nie liczcie. To właśnie nie jest agape. Właśnie agape nigdy nie ustaje i potem poznajemy tę, że jesteśmy naprawdę na drodze, tej drodze doskonalszej, o której mówił apostoł Paweł, że nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, by agape ustała. A więc cały czas wiem, że ja muszę dawać siebie Bogu i dawać siebie Bogu. Amen? Powiecie amen? Tak jest czy nie? I to nie podlega chwilowym zaćmieniom, to nie podlega chwilowym ograniczeniom, to nie podlega emocjom, bo agape jest to decyzja. To jest moja decyzja, że będę. Że niedziela to jest dzień święty. Będę na nabożeństwie. To jest wyrazem mojej agape, bo chcę dawać siebie i dawać z siebie. Będę do dyspozycji, nie będę unikał, będę stawiał siebie do dyspozycji. Niech zobaczą mnie i w końcu mnie wykorzystają. Oto jestem, użyj mnie. Wiecie, w kościele nie jest tak jak w firmie, że ja czekam na telefon, jak mnie zadzwonią, zaangażują, to wtedy się zaangażuję. Nie. W kościele najpierw trzeba być, a dopiero później można zostać odkrytym. Duch Święty wtedy pokaże. To jest właściwy człowiek, bo on jest. My czasami w gonitwie dzisiejszej mamy właśnie takie pojęcie, że no co ty ode mnie chcesz, mam zawsze być, wystarczy zadzwonić i ja zrobię to, co ode mnie chcesz. Nie. Nie. Dać siebie i dać z siebie. Dopiero wtedy naprawdę zaczynamy rozumieć, kierować się agape. I to jest ta droga jeszcze doskonalsza. Jak myślicie, czy ona jest łatwiejsza, czy trudniejsza? No trudniejsza. Bo wiecie, no dary to są dary, je otrzymujemy i mamy, no dary, nie? Nic nie trzeba się nie wiadomo jak natrudzić. Być może tylko stanąć i spędzić czas naprawdę, zapragnąć i Bóg daje obdarowanie, nie? Ale wiecie, dary nieużywane, one ulegają zanikowi. Jeżeli ktoś ma dar prorokowania, przestaje prorokować, to już nie będzie później prorokiem żadnym. Tylko znak języków, jako chrzest w Duchu Świętym, poświadczenie w Duchu Świętym, jako znak, to zostaje. Naprawdę to zostaje. Tego nie można utracić. Tego nie można, bez względu na sytuację, nie można utracić. Dlaczego nie można utracić? Dlatego, że jako chrześcijanie często znajdujemy się w sytuacjach, w których już nic nam nie pozostaje, jak tylko modlić się językami. Tak jak tonący chwyta się brzytwy. I co? I myślimy w ten sposób tak. No skoro ty tak podupadłeś na duchu, to Pan Bóg mówi, ja ci zabieram znak mówienia językami, nie? To taki Bóg nie jest, nie? On dał ten dar po to, żebyśmy mogli użyć znak bardziej, żebyśmy mogli modlić się wtedy, kiedy nasz rozum już nie ogarnia niczego. Ja już nic nie wiem, nic nie rozumiem i wtedy zaczynam. Rzeczywiście ten dobry bój wiary poza moim umysłem. Rozumiecie? Także nie myślcie, że straciliście języki jako znak. Ale co innego jest języki jako znak proroctwa, czyli mówienie do ludzi, kiedy to jest tłumaczenie. To jest zupełnie co innego. to jeżeli nie jest to używane, więc to zanika. Wtedy nie będziesz głośno mówił i nie będzie tłumaczenia. Tak jak wiele innych rzeczy. Tak jak wiele innych darów. A więc droga doskonała bycia obdarowanym jest drogą łatwiejszą niż droga jeszcze doskonalsza, droga poprzez agapę. Ona jest trudniejsza. Ale to jest droga uczniostwa, kochani. To jest droga uczniostwa. To oznacza bycie uczniem Pana Jezusa. Tą drogą poszli apostołowie. Poszli? Poszli tą drogą. Dokładnie. Poszli tą drogą. Poszedł apostoł Paweł, Piotr, Tomasz i wszyscy inni. Poszli do końca. Szczepan. Poszli do końca tą drogą. Drogą jeszcze doskonalszą. A więc chciałbym teraz zwrócić uwagę na trzy aspekty tej drogi. Tylko trzy. Czasami jest 9, 10 aspektów, 12 poruszam. Dzisiaj tylko trzy. Na pewno można by znaleźć dużo więcej, ale trzy na pewno zapamiętamy. Droga jeszcze doskonalsza to jest droga miłości do Boga i bliźnich wyrażana w sposób świadomy i aktywny. Jeszcze raz. Droga jeszcze doskonalsza to droga miłości do Boga i bliźnich wyrażana w sposób świadomy i aktywny. W zasadzie ten pierwszy punkt omówiłem. Bo wynika ona z tego, że daje siebie i daje z siebie. Ale przejdźmy teraz do drugiego aspektu tej drogi jeszcze doskonalszej. Droga jeszcze doskonalsza to droga prawdziwej i bliskiej relacji opartej na miłości, społeczności i komunikacji z Bogiem. I też potem z ludźmi, bo jedno zawsze pociąga za sobą drugie. A więc z pierwszego aspektu tej drogi jeszcze doskonalszej, jest to droga miłości, droga agape, wynika, że jest to droga bliskiej relacji społeczności i komunikacji z Bogiem i z wierzącymi, i też z ludźmi. Kochani, my często myśląc o naszej relacji z Bogiem, że jest to relacja oparta na komunikacji wzajemnej, myślimy sobie tak, że czekamy, że Bóg po prostu będzie do nas mówił. Dobrze. Chcemy, jest to ważne, ażeby Bóg do nas mówił. Mówił przez Ducha Świętego do naszego ducha, mówił przez swoje słowo, mówił przez innych wierzących, a jak trzeba, to i przez okoliczności, bo to są sposoby przemawiania Boga do człowieka. Zapamiętaliście? Przez Ducha Świętego do naszego ducha. Może najpierw byśmy powiedzieli przez Słowo Boże, bo to jest najpierw. Także jak już jakąś gradację zastosujemy. Przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego do naszego ducha, przez proroctwa, przez innych ludzi, którzy potwierdzą lub nie potwierdzą to, co odbieramy ze Słowa Bożego i od Ducha Świętego. I też przez okoliczności, które powinniśmy odczytywać zgodnie ze Słowem Bożym. Ale wiecie, jakie pragnienie ma Bóg? Jest taki werset w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Przyznam się szczerze, że ja go nie pamiętałem, dopiero jak posłuchałem całego kazania na ten temat, to ten werset do mnie przemówił. To jest drugi rozdział, werset 14. Wiecie, dzieci żydowskie mogły czytać tę księgę dopiero od 12 roku życia, bo to jest taka księga, wiecie. Ona mówi o relacji mężczyzny z kobietą, męża z żoną. Żydzi rozumieli, że ta księga mówi o relacji Boga z Izraelem, a Kościół rozumie, że ta księga mówi o relacji Chrystusa z Kościołem. Ale oczywiście tam jest też dużo na temat bliskiej relacji mężczyzny i kobiety. To jest wielopłaszczyznowo, wielopoziomowa księga. Ale rozdział 2, werset 14. Jak patrzymy na Pana Jezusa i na Kościół, to Pan Jezus mówi tak. Gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. My często tak patrzymy, że to my wołamy, Boże, daj mi usłyszeć swój głos. Przemów do mnie, mów do mnie i tak dalej, jeżeli jesteśmy w desperacji, bo tak na co dzień chyba niezbyt często o to prosimy, żeby Pan do nas mówił, a później, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mnie uratowałeś, dziękuję Ci Bogu, że przeprowadziłeś i tak dalej, nie? Jakby już po fakcie pewne rzeczy robimy. Ale tutaj mamy, zobaczcie, jaka jest kolejność. Kto mówi? Mówi oblubieniec do oblubienicy. Gdzie jest ta gołąbka? Czyli ty i ja. W rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Zaraz do tego jeszcze nawiążę. Ale oblubieniec mówi tak. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. A więc nasz oblubieniec, Pan Jezus. Apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, że zaręczyłem was z Panną, z oblubienicą. Z oblubieńcem, przepraszam, zaręczyłem was z oblubieńcem, jako Kościół. A więc oblubieniec chce oglądać twoje i moje oblicze i chce słyszeć twój i mój głos. Jaki jest ten głos? Słodki. A jaka jest ta postać, którą chce oglądać? Pełna wdzięku. Pełna wdzięku. Kochani, a więc mamy mówić. Naprawdę mamy mówić do naszego Pana. Przychodzimy tutaj, mamy mówić. Tu nie może być ciszy. Ja powiem, no tak, czasami jest tak, że trzeba w cichości. No to dobrze, mówmy w cichości. Zacznijmy rozmawiać ze sobą w cichości. Nie? To takie ciche dni wtedy są. Nie? Gdzie się znalazła oblubienica? W ukryciu szczelin. I zobaczcie, jak oblubieńcowi zależy na relacji. A te słowa, które on wypowiada do oblubienicy, to są słowa pełne miłości, pragnienia relacji, bliskiej relacji i chęci komunikowania się, rozmowy z tą gołąbką. Ale gołąbka gdzie jest? W rozpadlinie skalnej, w ukryciu szczelin. Wyobraźcie sobie rozpadlinę skalną. Nawet wyposażeni himalaiści czy alpiniści, idąc z góry, biorą ze sobą drabinę, bo jak widzą rozpadlinę, to kładą drabinę, żeby po tej drabinie przejść. I czasami jest tak, że komuś się nie udaje i wpada. Jeżeli jest dobrze przywiązany liną, to go wyciągną, ale często jest tak, że po prostu tam ludzie umierają z zimna, zwycięczenia. Nawet dobrze wyposażeni ludzie czasami sobie nie dają rady. Natomiast rozpadlina skalna nie jest miejscem dla gołąbki. Gołąb jest ptakiem udomowionym. Prawda, Waldek? Gołąb lubi i pilnuje się miejsca. No właśnie. A więc co może sugerować ta obecność gołębicy, gołąbki, co? Nic. W rozpadlinie skalnej. Tak. Sytuację człowieka w ogrodzie Eden, kochani. Mówmy tak, jak jest, jak się rzeczy mają. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to czytamy o tym, że Adam skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Prawda? Chowanie się człowieka czy dziecka Bożego, bo Adam był dzieckiem Bożym, Ewa córką Bożą, przed Bogiem jest zawsze wynikiem grzechu. naprawdę, jest zawsze wynikiem grzechu. Ja nie będę powtarzał, bo tydzień temu dużo na ten temat mówiłem, co należy robić, co należy czynić w takich sytuacjach. Ale zobaczcie, nawet w ogrodzie, kiedy Adam i Ewa schowali się, no bo zobaczyli, że są nazy, tak wygląda człowiek, który jest w grzechu, jest nagi, chce się schować. To wtedy tam Bóg przyszedł nawet do nich. Oblubieniec szukał swojej gołąbki w rozpadlinie skalnej i mówi: czego się chowasz? Mów do mnie, wyjdź, ja chcę zobaczyć, ja chcę mieć z tobą społeczność. Zatem ten drugi aspekt, że ta droga doskonalsza to droga prawdziwej, bliskiej relacji opartej na miłości, społeczności, komunikacji z Bogiem, jest naprawdę czymś bardzo ważnym, czymś można powiedzieć podstawowym. Nie możemy chować się, nie możemy uciekać, nie możemy myśleć, że Pan Bóg nas odrzuca na wieki. Musimy naprawdę wołać o moc krwi Jezusa Chrystusa do naszego życia, by ona nas oczyszczała. Jeżeli upadniemy, jeżeli zgrzeszymy, mamy wołać po to, byśmy mogli znowu rozmawiać z naszym Panem i żeby On mógł na nas patrzeć, a my na Niego. W psalmie 11, który był czytany w wersecie 7, czytaliśmy: bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą oblicze Jego. Prawi. Czyli ta droga jeszcze doskonalsza, jest to droga sprawiedliwości, droga prawości. I teraz właśnie przechodzimy do tego najtrudniejszego modułu, że tak powiem. Że droga jeszcze doskonalsza to droga wolności od grzechu, egoizmu i starej natury. Jest to możliwe, kochani. Jest to możliwe. Jest to prawda. Zdaję sobie sprawę o tym, że mówię o czymś, co być może jest jakąś abstrakcją, czymś, co jest niedoścignione. Ale czytaliśmy wcześniej, że mamy dążyć do miłości. Mamy mieć cel. Mamy mieć dążenia. Czytając Nowy Testament, my doskonale wiemy, jaką drogą szli apostołowie. Oni cały czas dążyli, żeby cały czas utrzymać swój stan wolności od tego, z czego zostali wyzwoleni. Apostoł Paweł mówił o ja, o zapieraniu się własnego ja. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. O walce z egoizmem. O walce ze starą naturą. I może tak powoli popatrzmy tutaj na kilka rzeczy związane z tą drogą jeszcze doskonalszą, czyli drogą całkowitej wolności od grzechu, od egoizmu i starej natury, bo jest to możliwe. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale w wersecie 4 czytamy takie słowo: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Trudny werset, trudne słowo. Wy, 4 werset, 12 rozdział, 4 werset. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Niektórzy komentatorzy nawiązują tutaj do modlitwy Pana Jezusa w Getsemane, że Jego pot był jak krople krwi, ale Pan Jezus tam nie walczył z grzechem. Pan Jezus tylko walczył po prostu jako człowiek, żeby podporządkować, jako człowiek na tej ziemi, w pełni człowiek, podporządkować swoją wolę woli Ojca. Prawda? Jeżeli możesz, odsuń ten kielich Prawda, ale niech nie moja, lecz Twoja wola się dzieje. O co tutaj chodzi? Właśnie co to znaczy aż do krwi? Stary Testament nam pomoże to zrozumieć, bo w 5 Księdze Mojżeszowej 12:23 mamy taki nakaz. Do tego nie szukajcie, ja przeczytam. Tylko powtórzę, jak ktoś będzie chciał odsłuchać. 5 Mojżeszowa 12:23. Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. I Żydzi mieli taki nakaz i tego nakazu mieli przestrzegać. I w Nowym Testamencie, kiedy był problem z nawracającymi się poganami, co im wolno, co nie wolno, to apostołowie dali im taki nakaz. Poleć im, żeby się wstrzymywali od rzeczy spługawionych przez bałwany, od nierządu i od tego, co zadławione i od krwi. A więc nierząd, przeteczeństwo, cudzołóstwo, padlina, no i krew. Także jeżeli ktoś je kaszankę, niech jeść przestanie w końcu. Tak. Znam świadectwo brata, który jako wierzący przeżył wojnę i czasami był bardzo głodny, ale nie ruszał kaszanki. Niczego, co było z krwią. I mówił, i nie umarłem. I nie umarłem z głodu. Cześć, bo dla mnie jest istotne, żebyśmy teraz podłożyli tutaj w tym wersecie listu do Hebrajczyków. Tam, gdzie krew, dusza. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do duszy w walce przeciwko grzechowi. A więc tutaj dochodzimy do procesu naszego zbawienia. Jesteśmy zbawieni, nasz duch jest zbawiony w momencie nawrócenia, rodzimy się na nowo. Ale będąc na tej ziemi, nasza dusza cały czas jest w drodze. Tu cały czas trwa walka o naszą duszę. A dusza to myśli, uczucia i wola. I tu jest cały czas walka. Wiecie, i możemy iść drogą, no wiecie, taką drogą, no nazwijmy to doskonałą. Ale jest droga jeszcze doskonalsza, droga, której motywacją jest miłość do Boga, moja z Nim relacja, po to, żeby moja dusza doznawała przemiany. Czyli mój umysł, moje uczucia i moja wola. Jak apostoł Paweł mówi, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. W jaki sposób? Przez Słowo Boże. Umysł możemy przemieniać jedynie przez Słowo Boże. Nie ma innej drogi do przemiany sposobu myślenia. No to popatrzcie, jeżeli na przykład bardzo dużo oglądamy telewizji, zmienia się nasz umysł? Na modłę telewizji? Żyjemy, co będzie w następnym odcinku Mody na sukces? Śmieszne, ja wiem, że to jest śmieszne, ale tak jest, nie? I spotykają się siostry po nabożeństwie, prawda, i rozmawiają, co było i co będzie w następnym odcinku w tym tygodniu w moich ukochanych serialach. Jaki to jest umysł? Jaki to jest umysł? Przemieniony? Tak, na modłę tego świata. Albo systematyczne, zborowe wyjścia do kina. Są w zborach takie rzeczy. Na przykład młodzież systematycznie chodzi do kina. No to jak się ten umysł przemienia? Na modłę tego świata. Ale jestem wierzący, jestem zbawiony, nie mam z tym problemu. No tak, ale ja mówię o drodze jeszcze doskonalszej. O drodze uczniów Jezusa Chrystusa. Ja nie mówię o drodze, wiecie, takiej nie wiadomo jakiej, nie? Bo to jest droga nie wiadomo jaka, niby zbawiony, ale żyje po światowemu. I co on osiągnie tak naprawdę? No położy ręce, ktoś zostanie uzdrowiony. No tak, okej, zdarzy się, nie? Boża łaska jest. Przychodzi na nabożeństwo, ale dzisiaj był czad, nie? A po nabożeństwie jesteśmy już poumawiani, nie? Że lecimy sobie do kina albo na jakąś inną imprezę. Kochani, tak młodzież żyje. Szczególnie w dużych miastach. Młodzież zborowa, wychowani, dzieci pastorów, dzieci starszych zborów. Nie mają już nic do powiedzenia. Co ty będziesz nam tutaj gadał? Przecież jest XXI wiek. Wiecie, i dochodzą takie rzeczy, że no, Biblię należy pojmować kulturowo. Są pewne prawdy ponadczasowe, czyli prawda o zbawieniu, a resztę właśnie te takie zasady, nie, to jest sprawa kulturowa. Ona dotyczyła tamtych wierzących, może jeszcze naszych braci w wieku 20, no ale w XXI wieku, no słuchajcie, no już nie przesadzajmy z tą Biblią, nie? To nie jest droga jeszcze doskonała. Ona do niczego nie doprowadzi, do niczego dobrego nie doprowadzi. I wy nie opieraliście się jeszcze aż do swojej duszy w walce przeciw grzechowi. Nie opieraliście się w swoim umyśle, nie opieraliście się w swoich uczuciach, nie opieraliście się w swojej woli. Nie poddawaliście wszelką myśl posłuszeństwo Chrystusowi. A to jest droga jeszcze doskonalsza, bo ona prowadzi do tego, ażeby człowiek Boży był doskonały i był gotowy. I był gotowy na przyjście Pańskie. Bo Boże Słowo powiada, że bez uświęcenia, to można nazwać uświęceniem, bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Jeżeli nie jesteśmy w drodze, w procesie gonienia za miłością, za agapę, która skutkuje tym, że opieramy się w naszej duszy, czyli w naszym umyśle, w naszych uczuciach, w naszej woli grzechowi, to nie ujrzymy Pana. To jest Słowo Boże, kochani. Ja mówię też do siebie. Jeżeli ja nie będę się opierał do krwi, do duszy, bez uświęcenia nie można ujrzeć Pana. Ja sobie z tego miejsca chcę powiedzieć, że to nie ilość modlitw językami, nie ilość proroctw, nie ilość uzdrowień będzie kluczem do tego, czy ujrzymy Pana, czy nie. Tylko czy nasze życie jest uświęcone. Czy szedłeś, czy szliśmy tą drogą jeszcze doskonalszą. Naprawdę. I teraz zobaczcie, dalszy ciąg tego listu do Hebrajczyków 12 rozdziału. Teraz zobaczcie, jak praktycznie wygląda to sprzeciwianie się grzechowi, czyli chodzenie po tej drodze jeszcze doskonalszej. W kilku rzeczach możemy to zobaczyć tutaj. Czyli jak to wygląda, to przeciwstawianie się w naszej duszy, czyli w umyśle, w uczuciach i w woli. I werset 5. I zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on ciebie doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czyli niedaleko więcej winniśmy poddawać się ojcu duchów, aby żyć. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tu nie trzeba komentować. Widzicie, ta droga jeszcze doskonalsza? Na czym ona polega? Po tym poznajemy, że jesteśmy synami, córkami Pana, że On nas, kiedy trzeba, przywołuje do porządku. A my widzimy przeciwności. I tą największą przeciwnością jest właśnie grzech, egoizm i stara natura. I teraz na koniec przejdę do listu Jana. 3 rozdział od wersetu 1. Patrzcie, jaką miłość okazał Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i Nim jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że się gdy objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. to popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Kochani, rozdział pierwszy i drugi to jest droga doskonała dla każdego dziecka. Zgrzeszysz, upadasz, oczyszczasz się. Tak jak mówiliśmy, myjesz swoje stopy. Jesteś w światłości, przychodzi winogrodnik, oczyszcza ten szczep i tak dalej. Ale tutaj też jest o czymś mowa. To jest mowa o drodze jeszcze doskonalszej, która powinna być twoim i moim pragnieniem. Kiedy ona stanie się twoim i moim pragnieniem? Kiedy jest agape? Kiedy chcesz dać siebie i z siebie? Kiedy jest relacja? Wtedy nic nie może ciebie powstrzymać od pragnienia: Panie Jezu, ja chcę takim być. Oczywiście komentatorzy tutaj dzielą się bardzo mocno na ten temat, bo nasze tłumaczenie jakby nie oddaje sensu tego, jak jest w oryginale, dlatego że tam jest, są użyte formy ciągłe, trwające, grzeszący, czyli sugerowałoby otrwanie w stanie grzechu i tak dalej, i tak dalej. To się zgadza z tym, o czym mówił Jan wcześniej. To mówi, abyście nie grzeszyli, prawda? Lecz kto by was zgrzeszył, mamy orędownika. I na przykład w żydowskim Nowym Testamencie napisanym przez Sterna mamy taki przekład właśnie tego fragmentu z uwzględnieniem tych form trwających, tych form ciągłych. I posłuchajcie, od wersetu trzeciego będę czytał z tego przekładu i on tak to oddaje. A każdy, kto ma w sobie tę nadzieję, czyli jaką nadzieję? Nadzieję, że będziemy do Niego podobni, nie? Tam wcześniej było mówione. Tacy jak Chrystus. Właśnie trzeba mieć taką nadzieję. I każdy, kto ma w sobie taką nadzieję, dalej się oczyszcza. Dalej się oczyszcza. Czyli jest jakiś jeszcze inny etap, głębszy, ponieważ Bóg jest czysty. Każdy, kto ciągle grzeszy, gwałci Torę. Przecież grzech jest pogwałceniem Tory. Wiecie, że objawił się On, aby zgładzić grzechy i nie ma w Nim żadnego grzechu. Nikt zatem, kto pozostaje w jedności z Nim, nie oddaje się grzeszeniu. Każdy, kto dalej grzeszy, ani go nie widział, ani go nie poznał. Dzieci, nie pozwólcie nikomu się oszukiwać. Kto wytrwale czyni to, co sprawiedliwe, ten jest sprawiedliwy. Tak jak Bóg jest sprawiedliwy. Kto ciągle grzeszy, jest od przeciwnika. Bo od samego początku przeciwnik ciągle grzeszył. Z tego właśnie powodu objawił się Syn Boży, aby zniszczyć te poczynania przeciwnika. Nikt, kto ma Boga za Ojca, nie oddaje się grzeszeniu, bo nasienie zasiane przez Boga pozostaje w nim. Czyli nie może on dalej oddawać się grzeszeniu, bo nie ma Boga za swego Ojca. A tak można wyraźnie rozróżnić dzieci Boga i dzieci przeciwnika. Nikt, kto nie czyni wytrwale tego, co sprawiedliwe, nie jest od Boga. Podobnie nikt, kto nie miłuje wytrwale swego brata, nie jest od Boga. Czyli tu mieliśmy podkreślone właśnie te formy trwające, czyli trwania, stale, ciągle oddawać się, prawda, tym czynnościom grzesznym. I na koniec taki wniosek też z tego komentarza, że Jan stoi na stanowisku, że wierzący nigdy nie powinien grzeszyć z rozmysłem, nigdy nie powinien wpadać w nauk jakiegoś grzechu, nie powinien rezerwować sobie jakiegoś obszaru życia, gdzie zostawi miejsce dla grzesznych praktyk. Zamiast przyjmować postawę obronną i mnożyć usprawiedliwienia, powinien przyznać się do swoich grzechów, wyrzec się ich. Żadnego obszaru życia nie powinien wyłączyć z tej nieustannej autokontroli. I to jest ta droga jeszcze doskonalsza. Ona jest możliwa. To jest możliwe, by tak było. Wierzycie w to, że to jest możliwe? No nie bardzo. No mamy, kochani, mamy wybór. Albo będziemy upadać i trwać i powtarzać, czy iść tą drogą, wiecie, takiej, można powiedzieć, no, psychicznej tortury samego siebie, albo zaufać Bogu i Bożemu Słowu i mówić: Panie, ja wierzę w to, co Ty mówisz, że jest ta droga jeszcze doskonalsza. A więc trzeba zacząć w duszy swojej przeciwstawiać się aż do krwi grzechowi, temu wszystkiemu. w objawieniu Jana, 15 rozdział, werset 3. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodu. Boże drogi są sprawiedliwe. A najsprawiedliwszą jest ta droga jeszcze doskonalsza. Od czego zacząć? Trudno jest zacząć, wiecie, od przeciwstawiania się aż do krwi, czyli w swojej duszy, temu wszystkiemu. Trudno zacząć od tego i nie powinniśmy od tego zaczynać. Trzeba zacząć od wołania: Boże, wzbudź we mnie miłość agapę. Daj mi tę miłość w końcu. Wiedząc, na co się decydujesz, dajesz siebie i dajesz z siebie wtedy. Uwierz, że Pan Jezus stoi i mówi: ja chcę Ciebie zobaczyć, ja chcę usłyszeć Twój głos. A więc wyjdź z tej rozpadliny, wyjdź z ciemności, wyjdź do światłości, stań przed Bogiem z odsłoniętym obliczem. Tak jak Mojżesz, który wychodził, wracał do swojego ludu ze spotkania z Bogiem, prawda? I co ludzie mówili? Mojżesz musi zasłonić swoją twarz, bo my nie zniesiemy widoku chwały Bożej w Tobie. Od wersetu 12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch, tam wolność. I werset 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. O, i to jest dobry werset na zakończenie. To jest dobry werset na zakończenie. Z odsłoniętym obliczem, a więc nie zakrytym. Zakrywa się ten, kto jest w grzechu. Z odsłoniętym obliczem, oglądając chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I pozostaje nam, kochani, naprawdę tylko stanąć i wołać. Skoro jest droga jeszcze doskonalsza, to pozostaje nam wchodzić na tą drogę i wierzyć, że stawia to Pan, który jest Duchem. I On to sprawi. Pan stawia, daje chcenie i daje wykonanie, tak? I to jest ta droga jeszcze doskonalsza. Nie zaczynajmy od tej walki aż do krwi. Zacznijmy od walki o miłość i o relację z naszym Panem. Jak to ustawimy, to wszystko inne pójdzie, naprawdę. Jak tego będziemy pilnować. Będziemy bardziej cenić Słowo Boże, społeczność, modlitwę w zborze, niż inne rozrywki. A my jesteśmy tutaj na tym miejscu, by Boże Słowo nam objawiało nasz stan, a Boże Słowo, kiedy objawi nasz stan, zawsze daje nam wyjście. I Pan daje chcenie, daje wykonanie, On to sprawia, On nas będzie przemieniał, jeżeli tylko my poddamy Mu się w naszym życiu i w naszej modlitwie. Amen.